Cenzura istniała przez cały okres Polski Ludowej. Jej początki to rok 1944. W ramach resortu informacji i propagandy PKWN utworzono Wydział Prasowo-Informacyjny, który się nią zajmował. To był okres stosunkowo liberalnej cenzury, jak na Polskę Ludową. Bardzo szybko od niego władze odeszły. Sięgnięto po wzorce sowieckie i po ludzi ze Związku Sowieckiego. W styczniu 1965 roku utworzono przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Centralne Biuro Kontroli Prasy i choć formalnie cenzura środków masowego przekazu oraz bibliotek, bo też ich dotyczyła, nie znajdowała się w strukturze NBP, to Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zabezpieczało lokale, częściowo personel, organizowało zjazdy, szkolenia i to był ten okres w ramach bezpieki. W listopadzie 1965 roku utworzono Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. W tej formie cenzura przetrwała najdłużej, bo do 1981 roku, kiedy utworzono Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. Jednocześnie był to moment, tak zwany solidarnościowy karnawał, kiedy zaczęto zaznaczać ingerencje cenzury, bo tych ingerencji nie zaznaczano wcześniej. Tym, co było nowością w przypadku cenzury, bo cenzura funkcjonowała wcześniej, ale w Polsce Ludowej to był jej charakter prewencyjny, no i niezwykle szeroki charakter tej cenzury. Cenzura czuwała nad słuszną treścią gazet, książek, filmów, etc. I usuwano wszelkie kwestie, stwierdzenia, które uznano za godzące w ustrój państwa, te naruszające tajemnice państwowe, dobre obyczaje, aż po prowadzenie opinii publicznej błąd. Było kupę absurdów w tej cenzurze. Cenzurowano również, co warto przypomnieć, na przykład nekrologii, gdzie nie można było podać, że dana osoba zginęła w Katyniu i kiedy zginęła przede wszystkim. Ale zdarzały się, jak mówiłem, absurdy. Takie absurdy to było na przykład zakaz używania słowa miłość francuska, kiedy do Polski przyjechał prezydent Francji. Ale też na przykład, kiedy Nagrodę Nobla dostał Lech Wałęsa, cenzurze podano przede wszystkim piosenki norweskie, co zrozumiałe, zachodnio-niemieckie i amerykańskie, jako tych krajów, które wspierały kandydaturę Wałęsy, ale takim kuriozum była sytuacja dotycząca Henryka Ibsena, w przypadku którego nie można było podać jego narodowości. To, o czym warto przypomnieć, to to, że oprócz cenzury tej instytucjonalnej istniała również tak zwana autocenzura, czyli autorzy sami doskonale wiedzieli, albo przynajmniej zdawało im się, jakich treści należy unikać w ich publikacjach. Nad tym zresztą czuwali też ich przełożeni. To, co warto przypomnieć, że jedne z ostatnich ingerencji cenzury dotyczyły ostatniego prezydenta PRL Wojciecha Jaruzelskiego, dotyczyły publikacji m.in. w Gazecie Wyborczej. Też warto przypomnieć, że oprócz tej jawnie działającej cenzury działała cenzura, perlustracja korespondencji zarówno cywilnej, jak i wojskowej. Wojskowe to się jak najbardziej rozumiało, ale w przypadku tej cywilnej to jest właściwie cały okres Polski Ludowej. Ona działa niejawnie z wyjątkiem stanu wojennego, kiedy w stanie wojennym działa w sposób jawny. Nasila się ta perlustracja, cenzura korespondencji w okresie kryzysów, na przykład w momencie inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Oczywiście zdarzało się również tak, że publikacje czy to filmy powstały, a czujna cenzura czuwała, aby się nie pojawiły publicznie. Tak było na przykład z filmami, tak zwanymi pułkownikami. Na przykład film Niedzielnej Igraszki Glińskiego, wyprodukowany w 1983 roku, miał premierę dopiero 5 lat później. Był jeden z wielu filmów, które przeleżały kilka lat na półce. Ja pamiętam, że w latach 90. jeszcze w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych leżały właściwie, nie wiem czy całe, ale znaczna część nakładu Gwałtu na Melpomenie Antoniego Słonimskiego. Takim przykładem zatrzymanych kaset z kolei magnetofonowych były mury w wykonaniu Kaczmarskiego, Łapińskiego, Gińczowskiego z 1981 roku. Ta część nakładu, której się nie udało sprzedać, trafiła na półki i przeleżała tam do 1989 roku.